Prokuratura szuka odpowiedzi na pytania po śmiertelnym ataku nożem w pralni w Warszawie. Prawdopodobny sprawca jest w śpiączce. Mamy ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są problemy na trasie S19. Będzie też o planach polskich kolarzy we Włoszech oraz o tym, jak żyli ludzie 230 lat temu, gdy uchwalano Konstytucję 3 maja. Po weekendzie ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny zamordowanego w piątek w pralni na warszawskim Gocławiu. Prokuratura potwierdziła nieoficjalne informacje reporterów RMF FM, że na miejscu zbrodni znaleziono drugi nóż. Zatrzymany napastnik, który, jak wszystko na to wskazuje, zamordował swojego ojca, jest w ciężkim stanie w szpitalu. Jakie działania zaplanowali śledczy, o tym Mariusz Piekarski.
Przesłuchania policjantów, którzy pierwsi po wezwaniu pojawili się w pralni, widzieli 37-latka stojącego nad zwłokami ojca, a potem zostali przez niego zaatakowani. Wiadomo, że podczas interwencji padły strzały, by zatrzymać napastnika atakującego policjantów nożem, ale strzały były niecelne.
Mężczyzna w szpitalu posiada rany kłute i cięte. Nie stwierdzono ran postrzałowych.
Mówiła prokurator Katarzyna Strzyczkowska. Zatrzymany 37-latek przeszedł operację i nie można go przesłuchać. Jest teraz w śpiączce. Nie ma też bezpośrednich świadków zdarzenia, dlatego na razie kluczowych informacji ma dostarczyć sekcja zwłok ofiary, która być może pozwoli ustalić sekwencję zdarzeń w pralni.
Czy zmarły bronił się przed atakiem, czy też nie? Czy te rany były przyżyciowe, czy też zadane już po śmierci?
Na razie nie zostało wszczęte formalne śledztwo, choć będzie prowadzone w sprawie zabójstwa i czynnej napaści na policjantów. Warszawa, Mariusz Piekarski.
Uwaga kierowcy na Podkarpaciu, duże problemy na trasie S19 w miejscowości Trzebownisko. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. Kolejne auto najechało na fragmenty pierwszego rozbitego pojazdu i też zostało uszkodzone. Na razie brak informacji o poszkodowanych. Na miejscu są policjanci, którzy kierują na wyznaczone objazdy. Włoch Filippo Ganna na prowadzeniu po pierwszym etapie Giro d'Italia wygrał krótką jazdę indywidualną na czas na ulicach Turynu. Najwyżej z Polaków Maciej Bodnar, 15 miejsce. Dalsze lokaty zajęli Łukasz Wiśniowski i Tomasz Marczyński, który o planach swojego zespołu mówi tak.
Mamy tutaj bardzo, bardzo dobrą ekipę i bardzo wszechstronną. Myślę, że w pierwszym tygodniu na płaskich etapach skupimy się głównie wokół Caleba Ewana, który mam nadzieję przywiezie kolejne zwycięstwa etapowe z Giro w tym roku. Przynajmniej jedno, mam nadzieję. Oprócz tego mamy taki zawodnik jak ja, czy Tomasz De Gendt, Stefan Oldani, którzy będą starali się zabierać w ucieczki na takich etapach dla harcowników.
Opisywał zawodnik grupy Lotto Soudal. Amerykański krążownik pocisków kierowanych USS Monterey przechwycił na Morzu Arabskim potężną nielegalną dostawę broni. Doszło do tego w czwartek, ale amerykańska marynarka poinformowała o przejęciu dopiero w sobotę. Transport obejmował dziesiątki zaawansowanych rosyjskich pocisków przeciwpancernych, tysiące karabinów szturmowych, maszynowych i snajperskich, granatników z napędem rakietowym, a także wysokiej klasy celowników optycznych. Piąta flota, która przechwyciła ładunek, bada źródło pochodzenia broni, sprawdza też, dokąd miała trafić. Załoga statku, na którym miał znaleziono, została przesłuchana. Jak czytamy w oświadczeniu marynarki, jej członkom zapewniono żywność i wodę.
Inne oblicze historii w faktach RMF FM.
Ożywione dyskusje toczyły się w 1791 roku w karczmach, restauracjach czy kawiarniach, mówi RMF FM Piotr Skowroński, adiunkt w dziale badań naukowych Muzeum Łazienki Królewskiej i współpracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta pytała o to, jacy byli mieszkańcy Polski 230 lat temu, gdy uchwalono Konstytucję 3 maja.
Siedzimy na ławce w parku w Łazienkach Królewskich. To miejsce istniało wtedy, więc spróbujmy przenieść się w czasie do maja 1791 roku. Czy ludzie wtedy, panie Piotrze, interesowali się polityką? Czy o nich rozmawiali? Czy się o nią sprzeczali w jakikolwiek sposób? Skąd wiedzieli, co się dzieje w polityce w tamtym czasie?
Tak, zdecydowanie się interesowali. W 1791 roku, w okresie Sejmu Wielkiego, ten ferment taki społeczny właśnie dotyczący wydarzeń politycznych był bardzo duży. Wychodziło bardzo dużo pism politycznych różnego rodzaju. Osoby, które były zainteresowane polityką, szły także do Zamku Królewskiego, mogły tam z loży przyglądać się obradom Sejmu Wielkiego. Więc jak najbardziej te dyskusje toczono. Toczono je także w różnych karczmach, restauracjach, kawiarniach. Była to ożywiona dyskusja jak najbardziej.
A gdybyśmy próbowali zrekonstruować taki portret człowieka z tamtego czasu, jacy ludzie wtedy chodzili po ulicach? Czy da się coś o nich powiedzieć, jak oni na przykład wyglądali?
Jak spojrzymy na obrazy Canaletta, chociażby pokazujące ulice Warszawy z tamtych czasów, to zobaczymy, że ludzie byli oczywiście bardzo różni. Byli i ubodzy mieszkanie, i bogaci mieszkanie, i uboższa szlachta, i magnateria, więc ludzie wyglądali bardzo różnie w tamtych czasach oczywiście. Jeśli chodzi o szlachciców, to mamy tutaj konflikt tak zwany fraka z kontuszem, więc osoby, które reprezentowały takie staroświeckie polskie poglądy, właśnie ubierały się w strój polski, zakładały żupan, kontusz i to, co nam się kojarzy właśnie z polskim szlachcicem. Natomiast ci bardziej postępowi, którzy byli jakoś zafascynowani myślą francuskich filozofów, chociażby i nowocześniejszym myśleniem o państwie, ubierało się w sposób bardziej nowoczesny, po francusku, hiszpańsku. Tutaj sam król Stanisław August jest przykładem tego właśnie, jak ludzie postępowi się ubierali, ze względu na to, że szlachta polska, wybierając go na króla, kazała mu ubierać się po polsku, zgolić jego długie włosy, założyć kontusz. Król poszedł tutaj do lekarzy warszawskich, wziął odpowiednie zwolnienie, którzy mu napisali, że król jest słabego zdrowia i niestety nie może zgolić włosów, bo groziłoby to tutaj zdrowiu królewskiemu, więc ubierał się właśnie tak, jak sobie życzył. Bratanek królewski z kolei, książę Stanisław Poniatowski, też zadziwił Warszawę tamtych czasów, ubierając się po raz pierwszy w czarny frak, który był modny w Anglii w tamtych czasach. Co też narobiło właśnie dużo takich plotek dotyczących nadmiernej postępowości tej rodziny.
Czy wiemy, co ludzie na przykład wtedy jedli? Co się... oczywiście też zależy pewnie od stanu posiadania. Wiadomo, to tak jak dzisiaj. Co królowało wtedy na stołach? Cofnęliśmy się do 1791.
Na stołach u różnych osób również bywało różnie. Ubodzy ludzie często nie dojadali, ale z drugiej strony, jak pisali XVIII-wieczni właśnie obserwatorzy życia społecznego, często byli zdrowsi niż ci magnaci, którzy się przejadali i całe swoje życie spędzali właśnie na różnych biesiadach. Oczywiście tutaj dwór królewski też pokazywał jakieś trendy. Kucharz Stanisława Augusta, Paweł Tremo, tworzył nowego rodzaju kuchnię polską, czyli właśnie te ciężkie potrawy staropolskie, trochę przemieniał na modłę francuską i stworzył podstawy tego, co my nazywamy dzisiaj tradycyjną kuchnią polską. Więc było dużo mięsa oczywiście właśnie na stołach najbogatszych osób. Ziemniaków jeszcze wtedy nie było zbyt dużo. Ziemniaki raczej hodowano w ogródkach niż jeszcze na polach w bardzo dużej liczbie. Więc jedzono potrawy mączne przede wszystkim, jeśli chodzi właśnie o te zapełniacze żołądków.
Zastanawiam się, jak to wtedy było ważne dla ludzi, kiedy dowiedzieli się, że Konstytucja 3 maja została uchwalona. Jak pan sądzi, jak oni to odebrali, dlaczego to było ważne, dlaczego to było istotne i jak oni się dowiadywali o tym?
Więc jeśli chodzi o dowiadywanie się, to marszałkowie Sejmu Wielkiego wysłali informacje do wszystkich miast Rzeczypospolitej o właśnie uchwalonych prawach, więc te wieści się rozchodziły przez różne obwieszczenia. Oczywiście kościoły były też ważnym elementem, miejscem, z którego dowiadywano się, co się dzieje w państwie. I społeczeństwo mogło się cieszyć w dużej mierze, szczególnie mieszczanie, którzy otrzymali w końcu pewien udział w sprawowaniu władzy państwowej. Chłopstwo po raz pierwszy dostało opiekę rządu krajowego. Szlachta też otrzymała w końcu państwo dobrze funkcjonujące. Mogli liczyć na to, że po 100 latach uzależnienia od państw ościennych w końcu Rzeczpospolita będzie mogła się spokojnie rozwijać. Więc oprócz magnaterii, która liczyła na zachowanie status quo i nie było w jej interesie nadmiernie reformować państwa, no ogólnie społeczeństwo się cieszyło.
To zapytam pana jeszcze o to, czego oni wtedy słuchali. Chodzili na pewno do teatru, tu nawet gdzieś w okolicy, ławki, w której siedzimy w Parku Łazienkowskim.
Teatrów w Warszawie było trochę, to też różne grupy teatralne odwiedzały te miasta. Stanisław August stworzył początki sceny narodowej i tutaj w Łazienkach też w trzech miejscach odbywały się różne spektakle. Słuchano muzyki, no, to co my dzisiaj znamy też często jako muzyka klasyczna, czy też nasza polska ludowa. Więc od 1749 roku w Polsce znany już był taki instrument jak fortepian. Można było z niego korzystać. Po raz pierwszy taki instrument trafił do Białegostoku dzięki Janowi Klemensowi Branickiemu. Znana była muzyka oczywiście tych wirtuozów XVIII wieku, jak Jana Sebastiana Bacha, który nosił tytuł nadwornego kompozytora króla polskiego, bo to przecież czasy saskie, więc właśnie dostał taki tytuł. Znana była muzyka Mozarta, oczywiście z niej korzystano. No i jeśli chcemy zobaczyć, jak ta muzyka towarzyszyła w XVIII wieku ludziom, no to możemy chociażby zajrzeć do pana Tadeusza, który jest mocno osadzony w tych realiach, i zobaczyć koncert Jankiela, że właśnie uroczystość taka jak zaręczyny pana Tadeusza była właśnie urozmaicona muzyką cymbalisty, który wygrał muzykę, a do której wszyscy tańczyli poloneza.
Na koniec zapytam pana, ponieważ zajmuje się pan tamtymi czasami, badaniem tamtych czasów. Czy jest w tamtych czasach coś takiego, co pana szczególnie fascynuje z jakiegoś powodu? Czy to są ludzie, czy to są wydarzenia, czy to są jakieś konkretne postacie, a może jakieś konkretne zjawiska?
Znaczy, mnie fascynuje zmaganie się właśnie tych osób w XVIII wieku, w czasach Stanisława Augusta, nad podniesieniem państwa do stopnia takiego, aby ono sprawnie funkcjonowało. No niestety od początku XVIII wieku Polska nie jest państwem niepodległym, jest mocno uzależniona od wschodniej sąsiadki i wysiłki Stanisława Augusta, Stanisława Konarskiego, Naruszewicza, Krasickiego i wielu innych ważnych polityków i uczonych XVIII wieku właśnie zmierzały do tego, co zaowocowało w przyszłości Konstytucją 3 maja, czyli wielkiego przewrotu umysłowego. Tworzą nowe społeczeństwo, które stanowi podstawę też dla obecnego społeczeństwa polskiego, czyli już społeczeństwo niestanowe, w którym to, że jesteś szlachcicem, nie determinuje twojej przyszłości, a także czyni społeczeństwo obywatelami państwa, którzy faktycznie interesują się tym, co się tutaj dzieje. Jest to naprawdę fascynująca podróż, która objawia się we wszystkich elementach i nauki, i kultury. Kultura także właśnie sztuki teatralne, sztuki wizualne, różnego rodzaju są podyktowane właśnie tej myśli, aby uczynić społeczeństwo obywatelami.
Bardzo dziękuję za tę fascynującą podróż w czasie i w takim razie do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i Piotr Skowroński. Dziękujemy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.